GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Słuchać kogoś to czasem więcej niż czytać książkę, a na tej wyspie każdy głos niesie za sobą świat, który znika. Spotykam się z mieszkańcami Wyspy Sobieszewskiej, z tymi, którzy tu dorastali, pracowali, kochali i tracili. To nie są wielkie historie, ale właśnie przez to są najważniejsze. Witam w podcaście Jedna Wyspa, Wiele Wspomnień. Tu każde słowo jest jak muszla znaleziona na plaży, niepozorna, a pełna życia. Dziś moim i Państwa gościem jest Danka Jarzyńska, która nie mówi kamieniowi, co ma być. Ona go słucha. Z marmuru, z czarnego dębu, brązu wydobywa formy ledwie zasugerowane, jakby uchwycone między ruchem a bezruchem, między snem a przebudzeniem, której rzeźby są jak ślady w piasku, proste, ale pełne znaczenia. Materia jest dla niej tylko punktem wyjścia. Prawdziwa rzeźba zaczyna się tam, gdzie kończy się słowo. A my dziś zaczniemy od tego słowa, ponieważ punktem wyjścia naszej dzisiejszej opowieści jest Wyspa Sobieszewska, czyli Pani miejsce na ziemi. Czy zawsze była związana Pani z wyspą, czy trafiła Pani tu przypadkiem? Skierował tu Panią los?
Dzień dobry. Nazywam się Danka Jarzyńska. Jestem córką Eugeniusza i Ireny Jasionków. Jestem rzeźbiarką, prowadzę kameralny dom gościnny, kontynuując rodzinną tradycję. Ja od urodzenia mieszkam na wyspie. Tu także mieszka mój brat Romek, jego rodzina, dzieci i wnuki. Mój młodszy brat jest pochowany na tutejszym cmentarzu, także tutaj jest grób moich rodziców. Tu wychowaliśmy z moim mężem Włodkiem naszą córkę Karinę, która po studiach co prawda została w Krakowie, ale wiem, że emocjonalnie jest mocno związana z wyspą. Moja rodzina związana jest z wyspą na wiele sposobów. Zaczął pan od opowieści o moich rzeźbach. Moje rzeźby wynikają w dużej mierze z faktu, że mieszkam na wyspie i z tego, kim jestem oczywiście. Jestem córką miejscowego rybaka. Moi rodzice pochodzą z Mazowsza.
Jak to się stało, że znaleźli się nagle na Wyspie Sobieszewskiej?
Tata był najmłodszym z trzech synów. Dziadek przygotował go do pracy w handlu, gdyż to dwóch starszych miało zostać na gospodarce. Taka zwykle była tradycja w rodzinach chłopskich. Zatem tatę wysłano do Gdańska na ziemię odzyskane. Był rok 1954. Tata trafił na wyspę, gdyż tu mieszkała jego ciocia. Początkowo prowadził sklep na Górkach Wschodnich. Sklep należał do takiej sieci GS. Dobrze sobie radził. Chętnie spędzał czas w porcie, w tym czasie zarządzanym przez spółdzielnię rybacką Jedność Rybacka. I obserwował pracę rybaków. Nie wiedzieć czemu, bardzo go to fascynowało. Mama przyjechała do pracy w Gdańsku, gdyż taki miała nakaz. Pracowała w Akademii Medycznej na oddziale noworodków.
I przychodzi Wielkanoc. 56 roku, prawda?
Tak, tak, rzeczywiście. Dom daleko. Podróże w latach 50. były niezwykle trudne. Tutaj akurat mam na myśli podróż do rodzinnego domu na Mazowsze. Zatem więzi, jakie wtedy były istotne dla ludzi, nie tylko rodzinne, ale również sąsiedzkie, tworzyły pewną sieć spotkań. I mama, wiedząc, że sąsiad jej rodziców mieszka na wyspie, widocznie było jakieś porozumienie listowne, nie wiem, no przecież nie mieli telefonów, przyjechała na tę Wielkanoc do swojego sąsiada z wioski, z której pochodziła. Ciocia taty, która mieszkała na wyspie, była wdową z dwoma małymi synkami. Męża Ułana straciła w kampanii wrześniowej. Po wojnie odnalazł ją przyjaciel jej męża z tejże kampanii wrześniowej, który obiecał, że jeśli przeżyje, zaopiekuje się żoną i dziećmi. No i przeżył. Po wojnie wrócił z niewoli, został skierowany do pracy w melioracji na Żuławach. Tak trafił na Wyspę Sobieszewską. Przydzielono mu dom na ulicy Kanałowej i gdy już ogarnął podstawę, pojechał spełnić daną koledze obietnicę. I tym sposobem tata pojechał do cioci, mama do sąsiada, spędzili razem święta wielkanocne, no i zakochali się najwyraźniej, bo już w czerwcu był ślub, było wesele.
Na moją prośbę przyniosła pani piękne zdjęcia, które obrazują to piękne wesele. proszę coś opowiedzieć o tym niezwykłym wydarzeniu, bo ono miało też dramatyczny wydźwięk w pewnym momencie, ale skończyło się
pięknym małżeństwem.
Pięknym
może
małżeństwem,
tak to.
Ale też wyprawą do kościoła, o którym zaraz powiemy.
Tak, rzeczywiście. Rodzice poznali się w święta wielkanocne, przełom marca, kwietnia, a w czerwcu 56 roku wzięli ślub w Sobieszewskim kościele. Do ślubu wiozła ich flotylla kutrów rybackich. Z opowieści mamy wiem, że niewiele brakowało, a do ślubu by nie doszło. Z powodu awantury, której przyczyną były różnice w zwyczajach i obrzędach.
Proszę coś opowiedzieć o tym, bo to jest dosyć mrożąca krew w żyłach.
Tak. Na ślub zjechali członkowie obu rodzin, państwa młodych, wszyscy z Mazowsza. Tata już w tym czasie był nieźle zakorzeniony w społeczności Górek. Sporą część mieszkańców stanowili autochtoni. Nieznana była mazowieckiej rodzinie niemiecka tradycja Poltenrabend, czyli tłuczenie szkła i porcelany w przeddzień ślubu pod domem panny młodej. I to stało się przyczyną ogromnego kryzysu, gdyż młodzieńcy mazowieccy potraktowali to jako atak chuliganów, a to był po prostu zwyczaj, doszło do jakiejś karczemnej awantury. Ale ostatecznie udało się wszystkim dojść do porozumienia.
Flotylla tych kutrów wyrusza z Górek Wschodnich i płynie do pięknego kościoła, tego starego, w
Sobieszewie. Tak.
Musiał być to niesamowity widok.
Tak, nie byłam świadkiem jego, ale zdjęcia o tym świadczą.
Świadczą, prawda? I mówią same za siebie. Będą je państwo mogli zobaczyć na naszych profilach społecznościowych. I dalej...
Mój brat Romek urodził się na wyspie w 57 roku. Mama mówiła, że jej położną była pani Denardowa i bardzo serdecznie ją wspominała. To była pani, która została na wyspie po wojnie. Wojnę przeżyła na wyspie. Mieszkała do końca swojego życia i wszyscy ją bardzo szanowali. No, nie miała tutaj rodziny, ale fakt, że po śmierci panie z przychodni ośrodka zdrowia w Sobieszewie zorganizowały zbiórkę, aby ufundować nagrobek upamiętniający życie tej pani, myślę, że dużo mówi o stosunku mieszkańców do tej osoby.
Szacunku, przywiązania.
No właśnie, nie pamiętam imienia pani Denardowej, ale mam nadzieję, że może ktoś z mieszkańców...
Czy tutaj jest nasz mały apel, czy ktoś ze starszych mieszkańców, starszego pokolenia pamięta imię tej pani, żeby ono też zostało w naszej pamięci, tak?
Mm-hmm. Ja urodziłam się w 1960 roku i z opowiadań wiem, że moja droga ze szpitala imieniem Kopernika w Gdańsku do domu na Górkach Wschodnich to był przejazd do Pleniewa, a z Pleniewa łódką wiosłową wiózł nas pan Struk do domu na Górkach. Pan Struk był przewoźnikiem. Ja to oczywiście znam z opowiadań, nie pamiętam tego. Ale tak sobie radzili mieszkańcy, że wysiadali z autobusu w Pleniewie, wołali pana Struk, przypływał.
I przychodzi rok 61.
Urodził się mój brat, również dzięki pomocy pani Denardowej przychodzi na świat w domu. Rozwiązanie nastąpiło wcześniej, ale dzięki tejże wspomnianej już wcześniej pani.
Jej wiedzy, doświadczeniu dało się go uratować.
Tak, była pielęgniarką na oddziale noworodków. Więc...
Wówczas mieszkacie państwo na ulicy obecnej Czajki, prawda?
To był malutki domek. Tata prowadził sklep, mama zajmowała się trójką maluchów. Pamiętam naszych sąsiadów.
Czy jakie były właśnie relacje sąsiedzkie? Podejrzewam, że nie wyglądały tak jak dzisiaj.
Z moich wspomnień wynika, że to była bliska więź. Ja tego nie pamiętam, byłam zbyt mała. Ale pamiętam, jak wspinałam się ścieżką wśród drzew do domu państwa babulów. Jak stukałam do drzwi, te drzwi mam nadal przed oczami. To były takie drzwi z podwójnym podziałem. Ten dolny podział, to już później wiem, że wynikał z tego, aby kury nie wchodziły do
wentarz z podwórka.
Z podwórka. No i tą bardzo serdeczną panią babulową. Pani babulowa pochodziła z Kaszub. Miała to mocne R, brzmienie tego R dotychczas lubię u ludzi, gdy spotykam, gdzieś tak się rodzi miłe wspomnienie.
Jest jeszcze jedna rzecz, którą pani uwielbiała w pani babulowej, prawda?
Wyraźnie byłam wrażliwa na światło, bo uwielbiałam wpatrywać się w jej kolczyki, które były rubinowe kolczyki pani babulowej.
A proszę coś opowiedzieć o tym państwa domu w najbliższym jego otoczeniu. Jak ono wówczas wyglądało?
Nasz domek miał ogródek. W nim stało duże drzewo, a pod drzewem była taka przeszklona kapliczka. tej kapliczce stała gipsowa figurka Maryjki w kolorze biało-niebieskim. Moje wspomnienie dotyczy także światła, które przenikało przez okna na werandzie. Te okna werandy były charakterystyczne dla architektury
ówczesnej, tych pozostałości po domach byłych osadników, tak?
Nadal gdzieniegdzie można je dostrzec, ale to charakterystyczne dla Wyspy i Mierzei, rzeczywiście, ma pan rację. No i to filtrowane kolorowe światło, tak, pamiętam je doskonale gdzieś.
Przełomowym momentem w państwa rodzinie był właśnie ten rok 1962, tak? Bo wtedy zostawiacie Górki i przeprowadzacie się do Sobieszewa. Jak pani pamięta wówczas to Sobieszewo? Co z tamtego okresu zostało?
Do Sobieszewa przeprowadziliśmy się rzeczywiście w 1962 roku. Zamieszkaliśmy przy ulicy Turystycznej, która wtedy wyglądała zupełnie inaczej. Droga to był wąskie pasmo asfaltu, pobocza wysadzane dużymi drzewami. W większości były to lipy, ale było też mnóstwo bzów, morwy i kasztanowce, które rosły blisko domu. To była pozostałość po parku zdrojowym.
I nastaje ten okres przedszkolny w pani życiu, tak? I słynne przedszkole w Sobieszewie, które łączy się też z bardzo ważną osobą dla ówczesnego życia społecznego wyspy, dla pani Gładyszewskiej, która je prowadziła, prawda?
Tak, z ogromną czułością wspominam panią Gładyszewską i ten okres przedszkolny. Razem z moim starszym bratem chodziliśmy do przedszkola, które wtedy mieściło się przy ulicy Tęczowej. To jest ten budynek, w którym obecnie znajduje się szkoła 28.
Szkoła podstawowa.
Tak. Później przeniesiono przedszkole w miejsce dawnej szkoły w Sobieszewie, gdyż został wybudowany obiekt tysiąclatki tak zwanej, prawda? Zwolniła się przestrzeń, przedszkole przeniesiono do siedziby, w której obecnie jest Wyspa Skarbów Gdańskiego Archipelagu Kultury.
Z tym okresem też się wiąże trochę mniej wesoła historia, a więc hasło Tran, prawda? Pamięta pani?
Tak, to był czas, kiedy pewnie odgórnie zalecono, aby wszystkie dzieci w przedszkolach dostawały Tran, takoż i my dostawaliśmy. Kolejka dzieci, wielka butla Tranu, łyżka i po kolei. Bardzo odporni byliśmy, ale z rąk pani Gładyszewskiej jakoś łatwiej się go przełyka. To była naprawdę bardzo ciepła osoba, która z wielką uważnością traktowała dzieci.
Jednym z wielu miejsc dla pani podczas lata było morze i plaża, prawda?
To naturalne, tak. Mieliśmy to szczęście, że mama jakoś znajdowała czas i chodziła z nami latem na plażę nad morze, po południu nad rzekę. Musiały to być bardzo miłe dla mnie wyprawy, bo rzeczywiście gdzieś blisko serca ciągle je trzymam. No właśnie, maszerowaliśmy w takich śmiesznych, kretonowych opalaczach, które mama własnoręcznie dla nas szyła. To się nie nazywały stroje kąpielowe, tylko opalacze. Obowiązkowo butelka po orężadzie z kompotem, bądź jakąś herbatą pewnie. Pływaliśmy w Wiśle, co teraz jest niewyobrażalne.
Dla dzieci, czyli musieliście być bardzo samodzielni wówczas.
Tak, rzeczywiście pod okiem mamy, ale byliśmy samodzielni. Ale dzieci tamtych lat wszystkie były zdecydowanie bardziej samodzielne.
A jak z tamtego okresu pamięta pani właśnie ten nowy dom w Sobieszewa? Jego bliskie otoczenie.
To jest ten dom, który obecnie jest taką szarą ruderą w centrum Sobieszewa. To tam mieszkaliśmy. On wtedy wyglądał zupełnie inaczej. Miał ciekawą drewnianą werandę, która okalała go jeden fragment od strony północno-wschodniej. My mieszkaliśmy na parterze. Od zachodu był malutki ogródek, w którym mama pielęgnowała dalie, piwonie, nagietki, no i Maciejka, która obłędnie pachniała. Do naszego mieszkania prowadził drewniany ganek, teraz śladu już po nim nie ma. A od południa do tego budynku dobudowana była taka struktura, która stanowiła kuchnię restauracji mieszczącej się na parterze tego budynku. Te budynki, ten szary budynek plus to od południa wyznaczało nasze podwórko, na którym się bawiliśmy. Od zachodu była duża kępa bzów, tam była ukryta piwniczka.
Co dzieci musiało bardzo fascynować.
Była fascynująca. Ona miała kilka pomieszczeń, a ostatnie było odgrodzone od wcześniejszych takimi wielkimi, grubymi, stalowymi drzwiami. Prawdopodobnie była to chłodnia, która była najniżej tego. No wiele różnych wspomnień i opowieści mam związanych z tym miejscem, włącznie z zatrzaśnięciem tego i zamknięciem. No byłam zatrzaśnięta w tym pomieszczeniu na czas jakiś, no ale to wynikało z naszych szalonych zabaw. Obok stał sklep żelazny, który prowadzili państwo Szelman. To tam kupowało się różne sprzęty, pewnie łańcuchy, jakieś gwoździe, ale można było kupić też sanki, rower.
Właśnie, bo tam dostaliście od taty pewien piękny prezent.
A tak, dostaliśmy.
Jak na tamte czasy.
Tak, czuliśmy się jak elita. Dostaliśmy takie wielkie sanki, które oczywiście nazwaliśmy od razu Rudy. Sankami tymi szaleliśmy na pobliskich górkach, na Księżej Górce, na Strzelnicy. Wraz z dziećmi dostaliśmy łyżwy, na których mogliśmy jeździć po sławnym stawie pana Dołżonka. To już zimowe atrakcje.
A tata kupił sobie...
Tata kupił sobie rower.
Ale nie daliście za wygraną i musieliście mieć ten rower, prawda? Słyszałem, że wiąże się z tym pewna historia, która też mrozi krew w żyłach.
Tak, rzeczywiście mieliśmy przygodę. Wraz z bratem zarekwirowaliśmy tatę rower i wybraliśmy się w kierunku lasu na przejażdżkę. Nie wiem, jak my to zrobiliśmy. Romek jechał pod ramą, ja na ramię, rower był wielki. Dojechaliśmy gdzieś w okolice relaksu, po czym Romek zaproponował, że zjedziemy z górki. No wobec tego zjeżdżaliśmy z górki i rower pękł. Pękł w taki sposób, że ja pojechałam do przodu na jednym kole, trzymając kierownicę, siedząc na ramię, a Romek no, nie pojechał, bo został pod tą ramą z siodełkiem i z tylnym kołem. No, czy my to przeżyliśmy? Żadne z nas się nie połamało, jedynie prosnące na poboczu pokrzywy. No ale mieliśmy problem, jak to dostarczyć do domu i co powiedzieć.
A jak wyglądały relacje międzysąsiedzkie w tym domu na turystycznej wówczas?
Ludzie sobie pomagali, byli dla siebie życzliwi, wspierali się mocno. No nie wszyscy jeszcze mieli telewizor, prawda?
Właśnie, wchodziły odbiorniki telewizyjne dopiero.
Tak, więc gdy był serial pod tytułem Bonanza czy Czterech Pancernych i Pies, sąsiedzi schodzili się z krzesłami, oglądaliśmy wszyscy razem. To były wspaniałe momenty. Takich sytuacji było bardzo dużo. Przypominam sobie, była cofka na Wiśle, która trwała długo i groziła zalaniem pobliskich domów. Pamiętam, że to trwało kilka dni, jak poszukiwali piasku, nasypywali, przewozili z plaży, radzili sobie. Budowali razem ogrodzenie cmentarza. Któregoś razu zapalił się szary dom, gdzieś tam koło komina zapruszony był ogień. Tata pobiegł od razu ratować, a ja miałam wtedy 5 lat. Rezolutnie miałam w świadomość wpisane, jak ważna jest taty praca i sieci, które miał gdzieś tam w przedsionku. Wynosiłam te sieci, bo wymyśliłam sobie jako dziecko, że jeśli sieci spłoną, to tata nie będzie miał czym pracować. I wynosiłam je do sąsiedniego domu. No właśnie.
Właśnie, pani jako dziecko i najbliższe dzieci nie zawsze się bawiły. Bo tata zadawał wam ciężką pracę, prawda? Bo proces pod hasłem linki konopne.
A tak, tak. To trzeba sobie uświadomić, to również dotyczy tego, jak bardzo ciężka to była praca. W tamtych latach wśród rybaków no, widocznie nie było jeszcze tych lżejszych lin, tych poliestrowych. Przy tym ich praca opierała się na linach konopnych, które bardzo szybko niszczały pod wpływem słonej wody, aby zabezpieczyć przed tą destrukcją. Tata, jak sądzę, wszyscy rybacy również, te linki gotował w takim oleju, żeby zabezpieczyć właśnie przed słoną
toczyć
wodą. Tak, ale później te linki trzeba było naciągać, więc...
No właśnie. Dlatego cała gromada dzieci była mu bardzo pomogła.
Cała ferajna dzieci. Do tej pory, gdy spotykamy się z moimi kolegami, koleżankami z dzieciństwa, wspominamy ten element wychowania przez pracę. Naciągaliśmy te liny pomiędzy kasztanowcami. Była to wielka frajda, zabawa, a tata jeszcze raz honorował wypłatą. Dostawaliśmy... pieniądze. To było jakieś tam 50 groszy złotówka, pewnie jakieś tego rodzaju
kwoty. I teraz z tą historią też się wiąże ważna dla was postać, tak? Czyli pani Krystynka.
Tak, pani Krystynka, słodka pani Krystynka. Pani Krystynka miała swój kiosk z łakociami i my z tą wypłatą, którą dostaliśmy, biegliśmy do pani Krystynki. Ten kiosk stał na skrzyżowaniu ulic Radosnej i Tęczowej, a później został przeniesiony bliżej Turystycznej. Dokładnie w miejscu, gdzie w tej chwili stoi bistro pod mostem. Tak się nazywa. Tam swoją siedzibę miał kiosk pod tytułem Krystynka.
Pani ojciec, będąc rybakiem, bardzo często wypływał w morze. Ten zawód jest bardzo niebezpieczny, wówczas jeszcze bardziej. Co pamięta pani z tamtego okresu? Bo wiem, że też wydarzyło się parę takich niebezpiecznych sytuacji.
Tak, rzeczywiście. Pewnego razu tata nie wrócił do domu. Po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że no jest jakiś problem z łącznością, nie mają kontaktu, że nikt nie wie, co się stało. Chcę powiedzieć, że ta Maryjka z tego ogródka na Górkach Wschodnich, ona przeprowadziła się razem z nami. I ja mam w pamięci obraz tej Maryjki właśnie, przed którą klęczeliśmy i modliliśmy się o powrót taty. Okazało się, że sztorm zniósł kuter taty.
Na wody terytorialne ZSRR.
Tak, na wody terytorialne Związku Radzieckiego ówczesnego. Kuter został aresztowany i odholowany do Kłajpedy. Tam spędzili kilka dni na różnych przesłuchaniach, po czym no, zostali zwolnieni do domu. No, wielka była radość z powrotu.
Była też inna, bardziej tragiczna historia. Dotyczy tego kutra wraz z załogą pani taty u ujścia Wisły, tak? Pewnej zimy.
To był kuter SWB-77 i płynęli na połów w ujściu Wisły. No niestety kra, na skutek pracy lodołamaczy bodaj, bo one były gdzieś tam w pobliżu, przemieściła się w sposób niekontrolowany, no nie przewidzieli tego i zmiażdżyła ten kuter. Na szczęście lodołamacze, znaczy pracownicy lodołamaczy uratowali tatę i resztę załogi, natomiast kuter wraz z całym sprzętem poszedł na dno.
Przełomowym rokiem dla państwa rodziny był rok 69.
W 69 przeprowadziliśmy się po raz kolejny, tym razem do domu, który rodzice sami wybudowali, na działce pod lasem.
Teraz niedaleko to ulicy Turystycznej, blisko lasu w kierunku ośrodka Relax.
Tak, rzeczywiście. Ulica nazywała się Leśna. Nazwa została zmieniona po przyłączeniu do terenów wyspy do miasta, gdyż już w innym punkcie miasta ulica Leśna była.
I wówczas tak państwo poznaliście pracę taty, tak?
Tak, rzeczywiście. No wcześniej no wiedzieliśmy, że tata wyjeżdża do pracy gdzieś w nocy, wracał późno, ale tak naprawdę nie bardzo rozumieliśmy, na czym ta praca polega. Nie mieszkaliśmy blisko portu w czasie, gdy już cokolwiek rozumieliśmy. Natomiast po przeprowadzce do nowego domu, tata miał już swoją sieciarnię, miał magazyn, część sieci trzymał w domu, nie wszystkie w Świbnie już.
Spędzał też więcej czasu po prostu też z wami automatycznie.
Automatycznie, tak. Więc klarował sieci, reperował je czasem, potrzebował pomocy, to znaczy potrzebował pomocy, pewnie by sobie szybciej i świetnie poradził, ale wychowywał nas poprzez pracę, więc dawał nam kleszczki do nawinięcia nowej linki.
Pojawia się też pewne nowum w państwa gospodarstwie, czyli wędzarnia do ryb.
A tak, to znaczy tuż po wybudowaniu domu pojawił się taki mały budyneczek. Pamiętam, nie rozumieliśmy, o co chodzi nawet. Wybudował wędzarnię i rzeczywiście od tej pory zaczął wędzić ryby na posesji. Zaczął ten zapach wędzonych ryb się pojawiać.
Zaczęliście też pomału taką swoją małą działalność, czyli przyjmować letników, prawda?
Tak, jest to pewną tradycją rodzinną już, ale rzeczywiście rodzice otworzyli dom dla gości. Chyba z góry zakładali, że dom będzie pracował na siebie, bo był dość duży. Tak więc przeprowadziliśmy się w maju, a już w czerwcu pojawili się pierwsi goście. To były szczególne czasy, gdyż to był schyłek lat 60., początek 70. W Polsce pojawiła się masowa turystyka. Już wszystkie duże zakłady miały swoje ośrodki wczasowe.
Czasy pracownicze się kłaniają.
Czasy pracownicze. A gdy brakowało miejsc w ośrodkach, to podpisywali umowy z prywatnymi najemcami. I do takich należeli moi rodzice. Pamiętam, że pierwsze umowy były podpisywane z Politechniką Łódzką. Później w kolejnych latach pojawiali się goście ze Śląska. To jest niesamowite, bo a w tym domu mieściło się tylu gości, ile mieścił autokar zakładowy. Oprócz domu był jeszcze budynek, w którym były dwa pokoje, plus jeszcze jakieś domki letniskowe, ale to było około 45 osób na wypoczynku u nas. To...
Mieszkaliście państwo blisko najsłynniejszego ośrodka czasowego w Sobieszewie, Drogowiec. Co pani zapamiętała z tamtego okresu, kiedy on był w szczytowej formie, tak? Nie wszyscy wiedzą, że były tam karuzele i pewien samolot, prawda?
Tak. Stał samolot, taki prawdziwy samolot.
PL-lot.
PL-lot, tak. To w nim wraz z moim kolegą, rówieśnikiem Mariankiem, jego siostrą i moim młodszym bratem bawiliśmy się chętnie. Rodzice Marianka opiekowali się tym ośrodkiem. Mieli też psa Fafika. Owczarek podhalański, no wspaniały pies, no wspaniałe dzieciństwo na tym terenie. Ośrodek piękny, zadbany.
Z piękną mozaiką na ścianie, stłuczonych porcelanowych talerzy.
Tak, ona pojawiła się dopiero na początku lat 70. Dobudowano dodatkowy budynek do istniejącej już świetlicy, tam powstała sala gier, a ścianę zewnętrzną od strony ulicy Turystycznej pokryto tąże właśnie mozaiką. W tej chwili nieznane są nam plany dotyczące tego ośrodka, a chciałabym, aby to wybrzmiało, ponieważ obawiamy się, żeby ona nie znikła z przestrzeni Sobieszewa. Nie ma już tam podświetlonych plafonów, usunięto szyld, budynek niszczeje i byłoby dużą stratą dla naszej społeczności jej utrata, bo jest to wartościowe dziedzictwo historii polskiej sztuki. W ogóle jako element tradycji mozaikowej.
Z tamtego okresu.
Tak, z tamtego okresu. No ważnym nie tylko dla lokalnych mieszkańców, jestem o tym przekonana.
Ale też dla tych osób, które przybywają z innych regionów Polski.
Mają rodzinne zdjęcia na jej tle. Tak jest.
Bardzo dziękuję. To była pierwsza część rozmowy z Danką Jarzyńską. Czasem jedno wspomnienie wystarczy, by zrozumieć całe miejsce. Dziękuję Państwu, że byliście dzisiaj z nami, że słuchaliście naszej historii z uwagą. Mam nadzieję, że zostanie w sercu naszym, Państwa, no i wyspy. A w kolejnym odcinku znów wsłuchamy się w głos artystyczny i porozmawiamy o marmurach, czarnym dębie i jak sprowadzić taki materiał ze Skandynawii na Wyspę Sobieszewską. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.